Pogoda to jest stan atmosfery w danym momencie. To znaczy w bardzo krótkim okresie czasu. To nie musi być 5 minut, to może być dzień, to może być doba, to może być 2-3 dni, ale w odróżnieniu od klimatu, który charakteryzuje średnie warunki meteorologiczne na danym obszarze z wielu, wielu lat, to pogoda to jest właściwie stan chwilowy. To jest wszystko, co w atmosferze się dzieje. To są ruchy powietrza, to jest nagrzewanie powietrza, to jest przemieszczanie się powietrza i zmiana po drodze przemieszczania, czyli tak zwana transformacja, no i wszelkie możliwe zjawiska od mgły do rosy. Do rosy, tak. Właściwie to się zaczęło przypadkowo. Ja myślałem o biologii. Z biologią nie wyszło. I właściwie zaproponowano mi tą klimatologię. To się nazywało wtedy ta klimatologia. Biologią byłem mocno przejęty. No po prostu to było takie żywe. Ale nie rozpaczałem. Nie rozpaczałem dlatego, że meteorologia jest fizyką atmosfery, prawda? Atmosfera to jest mimo wszystko materia martwa. To nie jest to, ale wtedy meteorologia była wykładana na uniwersytetach, na wydziałach geografii. A geografia zawsze mnie interesowała i nie było to dla mnie jakimś zaskoczeniem. Natomiast o meteorologii w momencie, kiedy się zdecydowałem, to wiedziałem właściwie bardzo niewiele i cieszę się z jednego. Na moim wydziale, w tym czasie, kiedy ja to robiłem, specjalizowano się właśnie w synoptyce. Synoptycy to elita meteorologów. Dlatego, że synoptyk po pierwsze ma do czynienia z tą pogodą na bieżąco, do czynienia, tak? To wszystko jest w ruchu, więc to jest ciekawe. Poza tym synoptyk ma obserwacje wielkich obszarów na co dzień. Na przykład w ciągu doby robi się kilka map pogody. Poza tym synoptyk musi znać geografię, musi znać klimatologię, musi znać wszelkie, powiedziałbym, meteorologię, no bo meteorologia ogólna, meteorologia dynamiczna, meteorologia lotnicza, meteorologia morska i takie różne rzeczy. I o tym wszystkim synoptyk musi mieć przyzwoite pojęcie co najmniej. Dlatego to określenie może jest trochę na wyrost, ale ono w moim przekonaniu rzeczywiście oddaje istotę rzeczy. Synoptyka to jest sprawa piekielnie dynamiczna. Tu się trzeba decydować szybko. Tu nic nie można odłożyć na jutro. Tu nic nie można odłożyć na późno. Bo przecież spóźnienie czasem 15 minut to po prostu kładzie całą sprawę, powiedziałbym. I to jest ten urok meteorologii. Ale to jest naprawdę robota trudna i robota mocno stresująca. Każdy szanujący się człowiek, jeżeli coś robi, to chce to zrobić porządnie. Jest taka książka, znaczy Kapitan. Ja nie pamiętam autora, nie pamiętam, ale tam był taki charakterystyczny obrazek. Kapitan zleca swojemu jakiemuś tam młodemu oficerowi, asystentowi sporządzenie planu rejsu. No i ten młody człowiek poszedł i bardzo szybko wróci i powiada: panie kapitanie, zrobiłem. A pan kapitan powiada tak: ale ja prosiłem, żeby pan to zrobił porządnie. Ale żeby zrobić porządnie, to trzeba trochę czasu. W synoptyce zrobić porządnie w dosłownym tego, jak mówią słowa, znaczeniu, jest praktycznie niemożliwe. Zdarza się, że prognoza sprawdza się w 100%, ale to sporadyczne przypadki. Natomiast prawie w każdej prognozie, ja mówię to bezczelnie, jako synoptyk ja tego nie powinienem mówić, ale ja mam tą wadę, że ja jestem szczery. No przecież musimy sobie zdawać sprawę, że prognoza jest prognozą i ona na 100% na ogół nie wychodzi. A powiadam, każdy szanujący się człowiek lubi zrobić robotę porządnie. Tu jest praktycznie w wielu sytuacjach jest to niemożliwe. Wobec tego pytanie: po co pracują w tym ludzie, po co oni tam siedzą, za co oni tam biorą jakieś pieniądze. Ja jestem absolutnie przekonany, że gdyby nie ta meteorologia, na przykład w lotnictwie, to tych wypadków lotniczych mieliśmy często i gęsto. wiele mielibyśmy, bardzo wiele. Także tutaj może bardziej niż w innych dziedzinach widać pożytek z tego. Kiedy miałem lat 14, kończyłem szkołę powszechną, tak się wtedy nazywała ta szkoła podstawowa. Ja sobie uświadomiłem, obserwując ojca, że muszę się czegoś nauczyć. Ale moje marzenia nie sięgały dalej, jak wyuczenia się jakiegoś rzemiosła. I być może, gdybym przy tym pozostał, to również robiłbym to z zapałem, a w każdym razie staram się to robić porządnie. Ale w siódmej klasie pan Sęktas, nauczyciel, kierownik tej wiejskiej szkółki, przyszedł i obwieścił nam coś niesamowitego, coś, co naszą wyobraźnię przekraczało. Powiedział, że możemy się ubiegać o przyjęcie do liceum pedagogicznego. W tym momencie pojawiła się szansa, że ja nie muszę czegoś robić, ja mogę robić to, co mi odpowiada, co mi się podoba. Było nas w klasie wtedy chyba 8 osób. Pojechało na ten egzamin wstępny połowa, 4. Dwóch się dostało. Było 7 osób na jedno miejsce. I co się okazało? W ostatniej klasie liceum przyszedł nasz wychowawca. Powiedział, że istnieje możliwość ubiegania się na studia w Związku Radzieckim. Co mi przemknęło przez myśl w tym momencie? W tym momencie to ja sobie wyobraziłem, wcześniej się człowiek nad tym nie zastanawiał specjalnie, że to jest ogromny kraj, że to są no, różne krainy geograficzne, geografią się interesowałem zawsze, że to są różne strefy klimatyczne, że jak tam pojadę, to coś zobaczę. Zdawało się wtedy dwa egzaminy. Powszechnie to oczywiście uważa się, że trzeba było mieć papier odpowiedni, żeby tam się dostać, nie? Tak się powszechnie uważało i tak się powszechnie uważa. Było trochę inaczej. Przede wszystkim trzeba było zdać egzaminy. Ja wtedy mieszkałem w województwie olsztyńskie, to się wtedy nazywało, ale białostockie wchodziło również do tego. Krótko mówiąc, północno-wschodnia Polska zdawała w Warszawie, w Politechnice Warszawskiej. Było kilkadziesiąt osób na jedno miejsce. Kilkadziesiąt. Przyjechałem do Warszawy w niedzielę wieczorem na ten egzamin z myślą, że będę zdawał na biologię. I w niedzielę wieczorem powiedziano mi, że wiesz co, na biologię jest do groma ludzi. Może byś poszedł na ekonomikę rolnictwa. Dwa różne światy. Ale w tym momencie dla mnie było rzeczywiście najważniejsze chyba to, żeby pojechać. Im dalej, tym lepiej. A po drugie, chyba przemykła taka przez gdzieś tam myśl, a może zostanę bankierem, no bo ekonomika, rolnictwa, to mi się skojarzyło z bankami, ho, 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 coś takiego, o czym nigdy w życiu nie myślałem. No i tak zostało, do wakacji. A w wakacje mieliśmy kurs i po tym kursie był jeszcze jeden egzamin. Po tym egzaminie wyjechało nas połowa, czyli najpierw było kilkadziesiąt, potem jeszcze połowa, czyli konkurencja była niesamowita. Rozwieziono nas na dworce, okazało się, że do Kijowa, moja grupa kijowska pojechała 4-5 dni wcześniej. Ja jechałem sam, nie miałem w tym całym zamieszaniu adresu uniwersytetu, nie miałem, no ale po drodze z jakimś takim, no chyba pałkownikiem w tej baranicy, takiej tej czapie. Pogadaliśmy w korytarzu, on podpowiedział, jaki jest adres. Przyjechałem do tego Kijowa, wyszedłem przed dworzec na przystanek autobusowy. Kolejka, podchodzę na koniec tej kolejki i pytam, jak dojechać do uniwersytetu. Nie poniali. No to wie pan, mi się głupio zrobiło, wziąłem tą swoją walizkę, odszedłem parę metrów na bok, jak ci wsiedli, odjechali, ustawiła się druga kolejka, to ja znów z tym pytaniem podchodzę. I tak kilka razy, za którymś razem załapało, zrozumieli, o co mi chodzi i jakoś mi tam wytłumaczyli. I w ten sposób znalazłem się, jak mówili Ukraińcy, w stolicy słonecznej Ukrainy, Gorodzie Kijewie. Ładne miasto, przede wszystkim piękna, wysoka skarpa nad Dnieprem. Bardzo wysoka skarpa. I ta skarpa porośnięta drzewami, taki a la park. I my mieszkaliśmy w akademiku dosłownie na skraju tego parku. Czyli do Dniepru to było 150 metrów, a do parku to się wchodziło zaraz za rogiem budynku. Działka była zawsze. Z reguły przy firmie. A działka przy firmie miała tą cechę ujemną, że tam nie wolno było sadzić drzew. No a ja przede wszystkim, nie ukrywam, kocham drzewa, z którymi sobie pogadać lubię, kocham krzewy i na pewno nie bawię się w wyrywanie mokrzycy. To jednak jest jakaś ciąg dalszy tych moich zainteresowań żywą przyrodą. Działka po drugie pozwala mi odróżniać pory roku. Przechodziłem kiedyś ulicą Młynową, tam jeszcze te stare domy stały, nie wiem czy jeszcze stoją. I w szybie zauważyłem twarz staruszki z nosem przyklejonym do tej szyby. I ta kobiecina patrzyła przed siebie i nie wiem, może ona cały dzień siedziała. I ona nic innego nie dostrzegała. Gdybym ja siedział gdzieś przy piecu, to być może nie zauważyłbym, czy to już maj, czy to dopiero marzec i tak dalej. Natomiast tu się przychodzi, tu co dzień pojawia się nowy pączek, nowy listek, nowy kwiatuszek. No i jest, jak to mówią, na czym oko zaczepić. Poza tym niczego nadzwyczajnego na działce u mnie nie ma, ale ja po prostu sobie powoli eksperymentuję. Jeden z eksperymentów to jest taki, że co jesieni dosadzam jakieś tam drzewko. A po co, a dlaczego ja to robię? No wie pan, ja jestem dostatecznie stary i tam gdzieś za węgłem ktoś tam na mnie już czyha prawdopodobnie. Więc chodzi o to, żeby tam za tym węgłem jeszcze troszkę sobie postał, poczekał. Bo przecież jak ja posadzę na jesieni nowe drzewko, to ja muszę dożyć, żeby zobaczyć, jakie ono daje owoce. A na owoc trzeba czekać no minimum 2, z reguły co najmniej 3 lata. Więc ja mam 3 lata w kalendarzu dopisane. Ogromną przyjemność dla mnie stanowiło to, że pracowało się z wieloma instytucjami, a więc z wieloma ludźmi. Od gołębiarzy, ale żeby było bardziej po ludzku powiedziane, to od hodowców gołębi pocztowych, poprzez lotników, energetyków, rolników, drogowców, firmy komunalne, które uprzątają miasto, dziennikarzy, po wojewodów. Z wojewodami spotykałem się rzadko, ale zdarzało się w okresie powodzi, bo chociaż ja hydrologiem nie byłem, to będąc tym kierownikiem biura, wtedy to było jedno biuro meteo i hydro, w tej chwili są rozdzielone, no to się zdarzało. Właśnie ludzie. Ogólnie można powiedzieć tak, wracając do tego, co powiedziałem na początku, że my sami mamy tą świadomość, że ta prognoza w 100% się nie sprawdzi, czy nie musi sprawdzić, podziwiam wyrozumiałość tych ludzi. Jeżeli gdzieś przytrafiło się, że ten błąd to był poważny, to człowiek się bał podnieść telefon. I w tym momencie odzywa się po drugiej stronie człowiek, i rozmawia z panem jak z człowiekiem. Napisały mi kiedyś koleżanki, fajne takie dziewczyny, ale przecież nie poetki. Napisały piękny wiersz w nocy na dyżurze, bo to były, zdaje się, moje imieniny. I napisały tak, niech nam żyje długie lata, co po górze dole lata, kreśli burze i zamiecie w Europie i na świecie. Czy to nie piękne?